wchodzi się do kliniki pięknej, zapewne w większości prywatnej, białe ściany, kolorowe zdjęcia dzieci na ścianach. Owszem, tylko potem z czasem okazuje się, że to nie wygląda tak różowo. I tak. No i to jest już świadoma droga rodziców.
No ale właśnie, co do tej świadomości, bo tutaj był mały protest, czy nie mały protest ze strony księdza profesora. Ja myślę, że to jest właśnie niezwykle istotne. Jako ludzie mamy taką właściwość, że koncentrujemy się na celu, prawda? I wyciszamy, wygłuszamy inne rzeczy. I oczywiście my lubimy myśleć o sobie jako o istotach racjonalnych. No my przecież rozważyliśmy za i przeciw, my podjęliśmy bardzo racjonalnie decyzje. Tymczasem tak naprawdę, jeżeli to dziecko się jawi na horyzoncie, no to wraca ten tekst, który często się pojawia: ja zrobię wszystko, żeby mieć dziecko. Ja już nie będę dywagować, jak to brzmi, ale to jest taka determinacja i determinizm. Pomija się wszystko to, co przecież później uderza. To wszystko, o czym tutaj wspominaliśmy, że te problemy w jakimś sensie się dopiero zaczynają. Nic się nie kończy wraz z urodzeniem dziecka.
To na pewno nie jest łatwa droga.
Więc świadomość dla mnie tutaj jest taka bardzo kontrowersyjna. My słyszymy, zapewne te pary słyszą te wszystkie informacje, prawda?
Nawet część tutaj tych informacji tylko. Niestety tylko część, ponieważ, przepraszam, bo tak
to też myślę,
zdanie,
że zależy od miejsca, które rodzina wybierze.
Jeżeli rodzina idzie po linii kliniki, to otrzymuje to, co jest na stronie. Myśmy to analizowali ze studentami, z doktorantami, próbując znaleźć argumenty, i okazuje się, że to jest raj albo przecionek raju, nie? Nie ma niepowodzeń, nie ma negatywnych efektów. Ja Państwu przytoczę, ponieważ to była jedna z naszych inicjatyw, żeby nam Ministerstwo Zdrowia wreszcie powiedziało, ile przyniósł program in vitro szczęścia, nie? Na 8600 zakwalifikowanych par, przepraszam za słowo, wyprodukowano 43 tysiące zarodków, z czego zaistniało 2600 ciąż i urodziło się 214 dzieci. Proszę Państwa, 43 tysiące istnień ludzkich zapoczątkowanych, urodzonych 214 dzieci. Jak mi ktoś opowiada, że to jest przecionek raju i że ja jestem za in vitro, ponieważ z tego się rodzą dzieci, to we mnie się troszkę gotuje, bo trochę tych ludzi nam się tu po drodze pogubiło, nie? Nawet te 8 tysięcy par.
Bardzo chętnie wrócę do tych statystyk. Teraz proszę Państwa o założenie słuchawek, bo mamy telefon od naszego słuchacza. Słuchawki są ukryte w stole radiowym. I już możemy. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Kto się do nas dodzwonił?
Dobry wieczór, nazywam się Sylwia, jestem słuchaczką z Opola.
Dobry wieczór Państwu.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Ja chciałam o coś takiego zapytać, bo oczywiście rozumiem te statystyki i one dla mnie są takim koronnym argumentem, natomiast nie do końca nawet w swoim środowisku umiem wytłumaczyć to zdanie księdza o uprzedmiotowieniu. Gdyby ksiądz raczył bardziej zwyczajnie tak po prostu powiedzieć, o co chodzi, bo ja po prostu tego nie rozumiem, bo dla mnie każdy zabieg medyczny łączy się z jakimś uprzedmiotowieniem, na przykład, nie wiem, przeszczep serca, kiedy wyciągamy serce od innego człowieka, nieżyjącego, dajemy je komu innemu i ono zaczyna bić. No jest to jakieś uprzedmiotowienie z jednej strony ciała, z drugiej strony człowieka. Także medycyna generalnie niesie sobie wiele uprzedmiotowień, dlatego ja nie rozumiem tego argumentu, nie umiem go podać dalej na przykład swoim dzieciom i chciałabym prosić o wytłumaczenie, bo był to z wypowiedzi księdza zrozumiałam jeden z bardziej koronnych argumentów przemawiających przeciwko zabiegowi in vitro. Bardzo dziękuję, liczę na odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Sylwio za to pytanie i myślę, że ksiądz profesor już na nie odpowiada.
Bardzo Pani dziękuję. Oczywiście, że tak i oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak, że każdy zabieg medyczny jest formą instrumentalizacji, ale nie uprzedmiotowienia. To są bardzo istotne różnice, ponieważ my na przykład zwłoki ludzkie, jeden z moich koronnych tematów, instrumentalizujemy, wykorzystując je do jakiegoś medycznego celu, ale one już są przedmiotem, więc my ich nie jesteśmy w stanie uprzedmiotowić. Natomiast jeżeli pacjent otrzymuje organ, to on się nie staje przedmiotem, ten pacjent. on pozostaje człowiekiem, nie? Natomiast argument z uprzedmiotowienia, nie ukrywam, że natknął mnie swego czasu do zrobienia brutalnego zabiegu. Słysząc o tym, że to dziecko i rodzice i tak dalej są traktowani jak przedmiot, czy jak przedmioty, postanowiłem sobie zrobić tak. Wszystkie procedury, które są w fabryce, żeby wyprodukować przedmiot po jednej stronie, i sprawdzałem, czy te procedury sprawdzają się przy in vitro. I wszystkie się sprawdziły. Łącznie z kontrolą jakości, łącznie z przegwarantowanym produktem, łącznie z bublami, łącznie z firmami kooperującymi. I zatrzymał się na moment przy tej firmie kooperującej, ponieważ jak mówię o tym studentom, to mówią, ale ksiądz chyba jaja z nas robi, przepraszam za słowo, nie? Ja mówię, proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie i w jakiej formule prawnej surogatki, czyli matki zastępcze są, podpisują no, umowę o no, świadczenie tej usługi. Wynajem macicy. Czyli tak jak się wynajmuje pokój, mieszkanie, tak one wynajmują macicę z wszystkimi elementami, że nie mogą na przykład dwóch mieszkańców mieć tylko jednego, łącznie z tym, że sąd nakazuje aborcję, jeżeli jest dwoje dzieci, a małżeństwo chciało jedno. Więc po tej linii idąc, nie? I okazuje się, że wszystkie procedury, no proszę sobie wyobrazić, ja nigdy w historii ludzkości nie znałem hasła dziecko bubel. A tu tak się mówi. To są te uszkodzone, to są te nienadające się, tak? Przepraszam, jak patrzymy na dzieci z niepełnosprawnością, ja nigdy bym tak nie pomyślał o nich, już nie powiedział. Natomiast tu to się dzieje tak z automatu, nie? To nazywam uprzedmiotowieniem.
O produkcji mówi też Konferencja Episkopatu Polski w 2003 roku, dokument o wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek. Wiele stron poświęconych in vitro i zagrożeń i biskupi piszą, zagrożenia te wymagają stosowania diagnostyki przeimplantacyjnej, przedimplantacyjnej, polegającej na wykrywaniu zmian genetycznych zarodka uzyskanego in vitro. Na tej podstawie dokonuje się selekcji ludzi w fazie zarodkowej. To już te badania gdy dojdzie do zapłodnienia, one, z tego co orientowałem się, są dobrowolne. Nie zawsze to od rodziców zależy, czy podejmą się głębokiej diagnostyki.
Ale badanie, przepraszam, że panu redaktorowi wpadam słowo, być może szczegółowe badania dodatkowe nie są konieczne, natomiast obowiązkowe jest diagnostyka preimplantacyjna z bardzo prostego powodu, że we wszystkich krajach, przynajmniej Unii, o tym wiem, może jakaś tam Islandia nie, ale większość, mamy precedensy prawne, że jeżeli klinika wypuściła dziecko, które było niepełnosprawne, to jest zobowiązana do końca życia płacić rentę. Więc myślę, że żadna klinika sobie nie pozwoli na to, że będzie, że tak powiem, pozwalała na produkowanie, będę się upierał, dzieci z niepełnosprawnością. I dlatego, jak często rozmawiam z dziennikarzami, którzy mówią, ale przecież był model poprawny, tyle ile zarodków, ile wyprodukujemy, tyle będziemy wszczepiać, nie? Ale tego nikt nie zrobi, ponieważ nikt normalny, bez kontroli jakości nie będzie tych dzieci wprowadzał do organizmu, nie? I tu jest też dla mnie dramat tych dzieci, no bo skoro są, ich wina polega tylko na tym, że mają jakiś defekt. I żeby było śmieszniej, współpracuję z genetykami ramię w ramię na różnych spotkaniach. Oni mówią, proszę sobie wyobrazić, jak się 8-komórkowca bada, to się wybiera jedną komórkę do diagnostyki preimplantacyjnej. Jak się miało szczęście, to w tej komórce była mutacja, a w pozostałych 7 może nie być.
Właśnie o produkcji i o eksperymentowaniu na człowieku mówi episkopat w tym dokumencie z 2013 roku. Myślę, zrobimy tutaj przerwę w naszej rozmowie wieczornej, a po niej będę chciał zapytać właśnie, dlaczego jest różne to stanowisko kościołów, kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Dlaczego kościół ewangelicko-augsburski dopuszcza in vitro przy oczywiście tych założeniach, o których już mówiliśmy, a kościół rzymskokatolicki odradza stosowanie tej metody. Wracamy do państwa po przerwie.